nad rozlewiskiem.
Mateusz Czerwiński, dzień dobry. Absolutnie nie trzeba jechać na drugi koniec Polski, żeby przeżyć prawdziwą wodną przygodę. Wystarczy ruszyć na przykład na Żuławy. Wielkimi krokami zbliża się lato, a to oznacza, że turyści znów ruszą na poszukiwania najciekawszych tras, noclegów, atrakcji, pomysłów na wakacje, po prostu inne niż wszystkie. A skoro o oryginalnych pomysłach mowa, no to dziś w ramach kolejnego odcinka z cyklu Nad Rozlewiskiem zanurzymy się w temat pętli żuławskiej. Ja myślę, że to nie tylko sieć takich szlaków wodnych, ale to prawdziwe, pływające dosłownie laboratorium historii, przyrody, techniki. Poopowiadamy Państwu o śluzach, o mostach, o hausbotach, no i o widokach, które po prostu wyrywają z butów i które zobaczyć można właśnie z perspektywy wody. A o tym wszystkim porozmawiam z Anną Milarską ze Stowarzyszenia Żuławy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początek w ogóle powiedzmy, cóż to jest za termin, ta pętla żuławska. Jeszcze jakiś czas temu, kiedy powstawał taki projekt, no to chyba dobre naście lat temu, Unia Europejska się w to zaangażowała, województwo pomorskie się w to zaangażowało, czy w zasadzie samorząd województwa pomorskiego. Teraz trochę inna forma z tego powstała.
Pętla żuławska to jest szlak wodny, który liczy 303 kilometry i rzeczywiście pierwotnie był to projekt unijny zainicjowany przez tak naprawdę dwa województwa, ponieważ włączyło się do tego również województwo warmińsko-mazurskie, kiedy powstała sieć przystani żeglarskich właśnie na szlaku pętli żuławskiej. Te przystanie powstają nadal, ponieważ województwo pomorskie nadal prowadzi przedsięwzięcie strategiczne, które polega na rozbudowie i budowie nowych przystani. Natomiast już w tym pierwotnej wersji powstała sieć przystani, które zapraszają turystów właśnie na szlaku pętli żuławskiej. Dzisiaj pętla żuławska to jest tak naprawdę jeden z wiodących produktów turystycznych województwa pomorskiego. To jest coś więcej niż same przystanie, dlatego że stworzony w ten sposób szlak pozwala na zwiedzanie żuław od trochę innej strony, czyli od strony wody.
Dokładnie tak. Z żadnej innej perspektywy tych żuław właśnie w taki sposób nie obejrzymy. Zdradźmy, uchylmy słuchaczom rąbka tajemnicy, gdzie my się w ogóle znajdujemy. Nowy Dwór Gdański, chyba można powiedzieć stolica czy siedziba pętli żuławskiej. Maszerujemy wzdłuż bulwaru, właśnie wzdłuż Tugi, stąd też te odgłosy, rowerki jeżdżące, dzieciaki krzyczą i tak dalej, i tak dalej.
Tak, jesteśmy w bardzo malowniczym miejscu w sercu Nowego Dworu. Tutaj rzeczywiście ta rzeka wchodzi coraz bardziej w miasto, a to właśnie dzięki temu, że kilka lat temu został zagospodarowany bulwar, który dzisiaj pełni funkcję spacerową. Jest też tor rowerowo-wrotkowy, więc bardzo ciekawe miejsce do spędzania wolnego czasu, ale tutaj również mamy dwie przystanie kajakowe oraz nowo wybudowaną przystań żeglarską, więc również turystyka wodna do Nowego Dworu tak naprawdę można powiedzieć zawitała od dłuższego czasu, ponieważ w ramach jednego z projektów unijnych udało się uruchomić most zwodzony, który pozwolił na wpływanie do samego miasta.
Sama Tuga pani mówi, natomiast podeprę się notatkami, bo takowe mam przy sobie. Mamy tak, Martwa Wisła, Wisła, Wisła Królewiecka, Nogat, Wisła Śmiała, Kanał Jagielloński. Jakby to wszystko jest taki system naczyń połączonych, tego jest bardzo dużo. To ile tych kilometrów można tutaj nastukać na pętli żuławskiej?
Rzeczywiście takim naszym, powiedzmy, chwytem marketingowym są te 303 kilometry i jest to rzeczywiście sieć rzek, kanałów, jak również Zalewu Wiślanego, bo do pętli żuławskiej należą wody Zalewu Wiślanego. Rzeczywiście długi szlak, natomiast on jest bardzo zróżnicowany i tak jak teraz jesteśmy nad Tugą, jest to spokojna, leniwa rzeka, która w ciągu wakacji zarasta na zielono, więc tworzy no tutaj takie bardzo malownicze kobierce. Natomiast bardzo leniwa, bardzo spokojna, dosyć wąska i to jest jedna z odnóg, powiedzmy, pętli żuławskiej. Mamy szerokie rzeki, takie jak właśnie Wisła, która prowadzi od Białej Góry aż do Ujścia. No i to jest już rzeczywiście, mimo płycizn, tą rzekę czuć. Ona jest szeroka, ona jest duża. Mamy Nogat, mamy Szkarpawę, czyli trochę mniejsze rzeki. No i dość wymagający, jeżeli chodzi o żeglarstwo, Zalew Wiślany. Więc tak naprawdę na pętli każdy znajdzie miejsce dla siebie. Zarówno wytrawny żeglarz, i tutaj polecamy pozmagać się trochę z krótkimi falami na Zalewie Wiślanym, jak i taki, który zaczyna chociażby z poziomu kajaka.
No właśnie o to chciałem dopytać, czy to jest aby na pewno szlak dla każdego? Już pani powiedziała, że tak, ale zastanawiam się, no bo z jednej strony mamy bardzo taki delikatny, spokojny nurt, natomiast chyba aż takiego, nie wiem, jak na Brdzie czy na Słupi, raczej tu nie znajdziemy. Natomiast abstrahując od tego, czy to jest miejsce dla ekstremalnych kajakarzy, bo pewnie nie, to jest to na pewno coś wyjątkowego, jakby sama pętla Żuławska, no bo z jednej strony my się znajdujemy teraz w mieście, ale z drugiej strony możemy popłynąć do zupełnie dzikiego, wręcz dziewiczego miejsca. Taki ciekawy dysonans w tym wszystkim.
Tak, na pętli Żuławskiej mamy Gdańsk, mamy Elbląg, czyli tak naprawdę największe ośrodki, jeżeli chodzi o miasta. Również Nowy Dwór, również Malbork. Natomiast są takie miejsca na pętli Żuławskiej, gdzie praktycznie możemy płynąć cały dzień i widzieć tylko pola i bardzo bogate ptactwo, które tutaj mamy. Także rzeczywiście jest to dla każdego. Pętla jest nie bez powodu tak nazwana, ponieważ rzeki mają na tyle spokojny nurt, że nawet kajakiem można pływać właściwie w każdą stronę. Jeżeli to nie jest Wisła, to praktycznie możemy wypłynąć z jednego miejsca i wpłynąć do tego samego miejsca, robiąc pętlę albo w jedną, albo w drugą stronę. Więc jest to dosyć ciekawe. Na pewno dużo inne niż rzeki na przykład na Kaszubach, gdzie ten spływ jest tylko jednostronny. U nas nurt pozwala na to, żeby płynąć zarówno w górę, jak i w dół rzeki.
W naturalny sposób wywołała pani kwestie przyrodnicze w tym wszystkim. Ja spoglądam właśnie na kaczuszkę. Myślę, że oprócz kaczek krzyżówek, które raczej w mieście bardziej zobaczymy, to ta przyroda jest zdecydowanie bardziej różnorodna.
Tak, mówi się, że pływanie po pętli to trochę tak jak ptasie safari. Rzeczywiście płynąc czy szkarpawą, czy na przykład nogatem, można być tak blisko całej gamy najróżniejszych ptaków. To są czaple białe, czaple siwe, perkozy, zupełnie nieprawdopodobni nurkowie, łabędzie właściwie na porządku dziennym, mnóstwo różnych odmian kaczek, również tych takich bardzo niespotykanych. Dlaczego safari? Dlatego, że płynąc zupełnie niespiesznie, takim houseboatem, który nie wytwarza dużej fali, nie ma głośnego silnika, jesteśmy tak blisko tego świata, że praktycznie wychylając rękę możemy go dotknąć. Mało tego, w zależności od tego, jaką porę roku wybierzemy, czyli na przykład tak jak teraz zbliża się czerwiec, będą to malutkie kuleczki, które gdzieś tam śpiesznie płyną za mamą, to płynąc już we wrześniu będziemy widzieć praktycznie dorosłe ptaki, więc jakby za każdym razem można odkrywać nowe na pętli.
A z Zalewy Wiślany też do pętli Żuławskiej zaliczymy?
Tak.
Tam z kolei chyba kormorany królują.
Kormorany, tak. Nawet je widać gdzieś przy rzekach. Jeżeli chodzi o Zalew Wiślany, również należy do pętli. Tam z kolei pojawia się takie dosyć ciekawe zjawisko. My to nazywamy ptasią wyspą. Tam z kolei gromadzi się tak dużo łabędzi, że płynąc gdzieś tam z daleka rzeczywiście widać tak, jakby to była biała wyspa, która no gdzieś tam w pewnym momencie na przykład podrywa się do góry. Więc naprawdę niezapomniane wrażenia.
Mówi pani houseboat, zdecydowanie to jest fajna atrakcja, sam kiedyś korzystałem. Właśnie z tej perspektywy, no jest to zupełnie inna wycieczka. Trochę jakby się no, pływającym domem podróżowało. I pamiętam naszą podróż przez jezioro Druzno. I ja miałem okazję dojrzeć, tak mi się przynajmniej wydawało, bielikę. Czy to jest możliwe?
Tak, jest to możliwe. Przy ujściu rzeki Elbląg bieliki gniazdują i są tam praktycznie zauważalne przez cały sezon. Rzeczywiście się pojawiają. No to są na tyle majestatyczne ptaki, że je po prostu widać i naprawdę robią niesamowite wrażenie. A my, jakby nie ingerując do końca w ich środowisko, bo tylko gdzieś przemykamy sobie tam przy wodzie, możemy je obserwować w takim bardzo naturalnym środowisku, więc jest to tym bardziej cenne.
Ma się to oko. Nie pomyliłem się w takim razie.
Tak, brawo.
A oprócz ptactwa, jakaś inna fauna? Ssaki jakieś charakterystyczne? No, pomijając bobry, które na Żuławach to przez niektórych wręcz są za szkodniki uznawane.
Niestety tak. Niestety bobry, jeżeli chodzi szczególnie o infrastrukturę, czy rowerową, czy drogową, potrafią robić duże szkody. Natomiast czasami zdarza się, że przepływając przez rzekę nie jesteśmy sami, bo taką rzekę postanowi sobie przeciąć sarna, czy nawet zdarza się, że jest to łoś. No i spotkanie z takim zwierzęciem w wodzie, no powiem, że to też jest niezapomniane wrażenie. O ile na Zalewie Wiślanym rzeczywiście wypływamy, przypływamy sobie do wybranego portu, to jeżeli wybieramy rzeki, takie jak Szkarpawa czy Nogat, mamy tam różne urządzenia hydrotechniczne, które są mają swój codzienny czy dobowy rytm. I teraz, jeżeli zbliżamy się do mostu, no to generalnie mosty każdy z nas mija codziennie w drodze do pracy czy do szkoły, ale zazwyczaj pokonujemy je górą. I tak naprawdę nigdy nie zastanawiamy się, jak to jest pod takim mostem przepłynąć. Okazuje się, że niektóre mosty są na tyle wysokie, że nasz houseboat po prostu pod nimi przechodzi i właściwie tylko możemy pooglądać od spodu, jak wygląda jego budowa. Natomiast są takie mosty, które są za niskie na to, żeby taki houseboat czy żaglówka pod nim przepłynęła i wtedy musimy poczekać, aż ten most w określonych godzinach się otworzy. Czyli uchyli się jego skrzydło, podniesie się do góry i wtedy będziemy mogli przepłynąć. Są to zazwyczaj konkretnie wyznaczone godziny. No i teraz nasz rytm dnia musimy dostosować do tych godzin. Jeżeli taki most mamy jeden po drodze, no to jeszcze pół biedy. Natomiast jeżeli takich mostów mamy na przykład trzy, to musimy tak dostosować swój rytm, żeby do tych mostów się dostosować.
Tak, bo do celu możemy dopłynąć o 15, a możemy o 22. Wtedy to już jest większy problem.
Tak, albo możemy w ogóle nie dopłynąć do przystani, którą sobie wybraliśmy i wtedy rzeczywiście zostają nam trzciny, co też nie jest bez uroku, ale my zawsze zachęcamy do nocowania jednak na przystaniach.
Przechodzimy do tematu infrastruktury hydrotechnicznej, to generalnie śluzy, mosty zwodzone, mosty obrotowe, no bo takich też nie brakuje tutaj, no to jest nie tylko technika, ale też atrakcja turystyczna.
Jak najbardziej, bo o ile most, no okej, podnosi się do góry, musimy pod nim przepłynąć, jest to jakieś wydarzenie powiedzmy na pokładzie, bo trzeba czasami przycumować, czasami trzymać się wyznaczonego toru, o tyle śluzy, które pozwalają na zmianę poziomu, czyli podpływamy, jesteśmy na jakimś poziomie i na przykład ta śluza musi nas wywindować, a tak jest na nogacie, na przykład 3-4 metry do góry. Czyli wpływamy do takich wąskich wrót, ta woda się nabiera i my wtedy wypływamy. I to śluzy o tyle działają w ten sposób, że są otwarte od godziny do godziny, podpływamy i jeżeli jest śluza pusta, to generalnie te wielkie, ogromne czasami wrota, być może jest tak, że otwierają się tylko dla nas. Są śluzy, które otwierają się elektrycznie, ale są śluzy, które są otwierane rękami czy mięśniami ludzkimi, tak? Czyli rzeczywiście musi podejść pan śluzowy, który dla nas specjalnie najpierw otworzy wrota, potem je zamknie, napuści wody, po czym otworzy kolejne wrota i po nas je zamknie. Jest to naprawdę bardzo duże przeżycie, szczególnie dla kogoś, kto pierwszy raz w czymś takim uczestniczy. Pewno dużo adrenaliny, ale też samo to wrażenie, kiedy łódź się podnosi albo opada, no to jest niezapomniane. I tych śluz na pętli jest dosyć sporo, bo na samym nogacie są cztery, natomiast Gdańska Głowa i Przegalina to są te śluzy na Wiśle. One są troszeczkę niższe, ale tam z kolei też wrażenie robi ich wielkość, tak? Że ten basen jest bardzo, bardzo długi.
Śluzowy pani mówi, to znaczy, że jest specjalnie, czy są specjalnie zatrudnione osoby, które mają obsługiwać śluzy, czy na przykład to jest tak jak no, na przekopie Mierzei Wiślanej, gdzie jest bosman i on po prostu obsługuje, podnosi, zamyka, opuszcza i tak dalej.
Są specjalne osoby, tak zwani śluzowi, ale bardzo często, i to jest ciekawostka, są to kobiety.
O.
Także też panie świetnie sobie z tym, tak, świetnie sobie z tym radzą. Także po kilku razach, powiedzmy, przepływając tą samą śluzę, właściwie już trochę się czuję jak w domu, bo wszyscy się witają. Te jachty są też znane, zawsze też trzeba podać nazwę jachtu, ile jest osób na pokładzie. Śluzy są płatne, natomiast jest udostępniona przez Wody Polskie specjalna aplikacja, która pozwala na zapłacenie za tą śluzę bez wychodzenia jakby na pokład jachtu, czyli po prostu w komórce. Także to też jest ułatwione, od kilku lat jest wprowadzony taki system.
Aż się zacząłem zastanawiać, pani Aniu, czy to jest w ogóle do policzenia, bo pani mówi o kajakarzach, o żeglarzach i tak dalej. Czy są statystyki mówiące o tym, ile mniej więcej osób z pętli Żuławskiej każdego roku korzysta?
Tak.
I czy wzrasta to zainteresowanie?
Tak, na śluzach każdy jacht jest policzony, każdy członek załogi jest policzony i te statystyki są dostępne. Ja powiem tak, w tych latach covidowych, kiedy turystyka generalnie była powiedzmy zabroniona, to było trochę tak jak kamper. Czyli byliśmy na przykład w centrum Gdańska, natomiast na tej swojej małej, co prawda, ale swojej własnej powierzchni i wtedy widać było, że jest boom na houseboaty, boom na tą turystykę wodną. To się ustabilizowało, natomiast z roku na rok widać, że tych turystów przybywa. No i tu jest taki trochę paradoks, bo ci, którzy przyjeżdżają tutaj z Mazur, mówią, że jest cudownie, że jest spokojnie, że jest bliskość natury, że nie ma tych kolejek, że zawsze można znaleźć miejsce na przystani, jeżeli się tylko wcześniej zadzwoni, takie miejsce zabukuje. Ale oni nie do końca chcą, żeby te całe Mazury przeniosły się tutaj.
Co to znaczy?
To znaczy, że my bardzo serdecznie witamy wszystkich turystów.
Aha.
Ale tak jak każde miejsce turystyczne nie chcemy, żeby pętla została zadeptana.
Żeby nie było korków jak na autostradzie.
Dokładnie tak. Cały urok pętli jest w tym, że tu jest właśnie nieśpiesznie, że tu jest spokojnie, że tu jest zielono, że wszyscy, którzy się mijają, machają do siebie z uśmiechem na twarzy. Jeżeli spotykamy się na przystani wieczorem, to zawsze jakieś snują się jakieś opowieści przy gitarze, przy ognisku. Natomiast no, komercja niedobrze robi takim regionom. I my, tak jak mówię, bardzo chętnie zapraszamy wszystkich turystów, ale nie chcielibyśmy chyba, żeby to był taki przesyt.
Ale już kończąc wątek housebotów, czy housebotem, tak samo jak kajakiem, wpłyniemy w każdy zakątek pętli Żuławskiej? Ona jest w taki sposób skonstruowana, żeby niezależnie od środka transportu móc zwiedzić wszystko?
Houseboty to są dosyć specyficzne łodzie. One mają małe zanurzenie, są wysokie i nie do końca nadają się na wszystkie warunki na Zalewie Wiślanym. Ja nie bez powodu mówiłam o tej krótkiej fali i wyzwaniu dla żeglarzy, ponieważ tam raczej udają się żeglarze i żaglówki. Houseboty przy spokojnej tafli zalewu jak najbardziej tak. Natomiast czasami ta fala stwarza niebezpieczeństwo, więc to jest jedno takie miejsce, gdzie należy uważać po prostu, śledzić pogodę. To też jest tak, że żeglarze czy w ogóle wodniacy żyją z tą pogodą cały czas. Dla nas nawet bardziej ważne niż słońce jest właśnie to, jaki będzie wiatr, tak? Czy w którą stronę na przykład. Więc to trzeba śledzić. Natomiast są jeszcze takie miejsca, które wymagają specjalnych uprawnień, czyli houseboty bez uprawnień, jak najbardziej na nogat, szkarpawe są dopuszczalne. Natomiast są takie miejsca jak na przykład Gdańsk czy wody portowe Elbląga, gdzie są wymagane specjalne uprawnienia. To też nie są uprawnienia, które nie są bardzo trudne do zdobycia. Natomiast rzeczywiście to wszystko armatorzy zawsze tłumaczą i jakby pokazują możliwości dla osób, które akurat taki houseboat wynajmują.
Najbardziej oblegane miejsca na pętli Żuławskiej, gdyby pani miała powiedzieć, która to rzeka cieszy się tą największą popularnością i na którą na przykład pani rzekę lubi sobie wrócić?
Myślę, że Szkarpawa. Tam się dużo dzieje. To też jest rzeka, to też nie każdy wie, że to jest rzeka transportowa. To znaczy tam czasami można znaleźć naprawdę ogromne barki, ciągnięte albo pchane, bo to zależy w którą stronę, przez takie mniejsze jednostki i to rzeczywiście robi wrażenie. To jest tak, że każda rzeka jest inna. Tak jak mówiłam, Tuga jest spokojna, wąska, zarośnięta, taka bardzo delikatna. Nogat jest z kolei, ma miejscami bardzo, jest bardzo szeroki, tam z kolei te ptaki widać. Szkarpawa bardzo malowniczo wije się gdzieś tam pomiędzy polami, więc tak naprawdę każda ma swoją specyfikę. Myślę, że każde miejsce i każda rzeka, każdy kanał, tak samo kanał Jagielloński, też bardzo ciekawy, znajdzie swojego amatora. Jeżeli ktoś szuka ciszy, resetu, bliskości natury, spokoju i tego braku korków na przykład, to jak najbardziej zapraszamy na pętlę.
No to tutaj na pewno można wypocząć. Ja myślę, że po tej naszej rozmowie to teraz nikt nie będzie miał wątpliwości, że jak wakacje, no to warto sobie wyskoczyć na dzień, dwa, trzy, a może tydzień, jeżeli ktoś dysponuje czasem właśnie na pętlę Żuławską i myślę, że Zanzibar się może schować, że Zakynthos się może schować. Mam nadzieję, że nie przesadzam w tym momencie, ale naprawdę tutaj jest co zobaczyć.
Jak najbardziej. My jeszcze nie mówiliśmy o całym dorobku kulturowym. Mhm. Natomiast proszę Państwa, zapewniam, że widok zamku w Malborku z pokładu łodzi jest niezapomniany i nigdzie takiego nie ma, czy z drona, czy gdziekolwiek indziej. Widok zamku z poziomu wody niezapomniany i rzeczywiście tutaj Zanzibar się chowa.
A zatem zapraszamy serdecznie na pętlę Żuławską. To zaproszenie kieruje do Państwa Anna Milarska ze Stowarzyszenia Żuławy. Ja dziękuję serdecznie za tę rozmowę.
Dziękuję również.
A na Żuławy wracamy zgodnie z niepisaną tradycją za tydzień w kolejnym odcinku z cyklu Nad Rozlewiskiem. Do usłyszenia.
Nad Rozlewiskiem.